Jest pan we Francji już od ponad pół wieku. Kiedy i jak zaczął się pana związek z Francją?
Proszę pana, do Paryża przyjechałem na początku listopada 1946 roku. Miałem od 6 tygodni 17 lat. Przyjechałem z matką, jako że według ówczesnych pojęć byłem nieletni. Byłem dopisany do paszportu matki. Podróżowaliśmy pociągiem wygodnym wagon lit. W przedziale obok nas jechała także z Warszawy do Paryża paląca papieros za papierosem Gniewa Rudnicka-Wołosiewicz. Od kwietnia 1946 roku dziennikarz sekcji polskiej Radia Francuskiego. Później czołowa dziennikarka tej sekcji, no i kluczowa postać polskiego życia towarzyskiego w Paryżu. Wracała ona z krótkich odwiedzin od ojca w Polsce. Na Quai de l'Est nikt na nas nie czekał. Zaszło jakieś nieporozumienie co do daty naszego przyjazdu. Gniewa pomogła nam złapać taksówkę. Udaliśmy się na rue Saint-Didier do mieszkania Kazimierza Bycielskiego, naszego krewnego i współpracownika mego ojca. Po jakimś czasie przyjechał ojciec, zabrał nas do Chaville pod Paryżem, gdzie wówczas wynajmował dużą, piękną willę. Ojciec miał Chevroleta i szofera w mundurze polskich sił zbrojnych na zachodzie.
Pana ojciec, Kajetan Morawski, był w tamtych latach ambasadorem RP przy rządzie generała de Gaulle'a w Paryżu.
Już wtedy nie był oficjalnie uznawanym ambasadorem, był ambasadorem oficjalnie uznawanym do początku lipca 1945 roku. Był zresztą pierwszym ambasadorem akredytowanym przy rządzie wolnej Francji w 1943 roku w Algierze, ale w lipcu 1945 roku Francja uznała rząd warszawski, rząd jedności narodowej, który powstał w Warszawie, rząd z udziałem Mikołajczyka wtedy, no i mój ojciec został w Paryżu jako taki ambasador półoficjalny, właściwie przedstawiciel rządu polskiego w Londynie. Na polecenie de Gaulle'a do śmierci zachowano mu status dyplomatyczny, papiery dyplomatyczne ad personam.
Wróćmy jednak do listopada 1946 roku.
Otóż w Chaville na wiadomość o naszym przyjeździe zjawiło się bardzo wielu rodaków. Jasne, pytali o sytuację w kraju. Aż zaroiło się w Chaville od polskich polityków, wojskowych i tak dalej, nawet literatów. Nie pamiętam dat, ale pewnego dnia w Chaville, gdy kosiłem tam trawę, nagle zjawił się Józio Czapski. Jeszcze w mundurze majora armii Andersa. Z miejsca wywiązała się długogodzinna rozmowa, której echa można znaleźć w korespondencji Józia z Gierojczym.
To może ja przeczytam fragment korespondencji Józefa Czapskiego do Jerzego Giedroycia. Cytuję. Miałem niedawno spotkanie z jednym młodzikiem z kraju, 17-letnim, które zrobiło na mnie wrażenie rewelacyjne. To był pierwszy człowiek z Polski, w którym wyczułem zupełnie nowe podejście do zagadnień, zupełny brak naszych urazów i zrozumiałem, że w jakikolwiek sposób, ale z tymi ludźmi trzeba iść. I jeszcze dalej w tym samym liście. A teraz się zupełnie zastrzelę, pisze Czapski do Giedroycia. Ten genialny młodzieniec jest synem człowieka tak genialnego jak Kajtuś. Kiedy powiedziałem Kajtusiowi, że jestem zupełnie zafrapowany inteligencją jego syna, poczłapał zębami i powiedział: za poważny, to jest właśnie bieda. Starzy są za mało poważni, a młodzi za nadto.
Dodam, że jadąc na zachód, miałem nadzieję, że po studiach wrócę do Polski. Pamiętam, że w pewnym momencie zjawił się u nas w Chaville ówczesny dyrektor departamentu w warszawskim MSZ-cie, przedwojenny przyjaciel mojego ojca, Tadeusz Romecki. Wielki zresztą pedagog, przed wojną pracował w MSZ-cie, był przy dyrektorze Drymerze specem od formacji młodych MSZ-owców. Otóż Romecki wówczas tłumaczył mnie i ojcu, że po studiach w Paryżu załatwił im pracę w MSZ-cie w Warszawie. Ojciec mój ostrzegał Chromeckiego. Mówił: uważaj, Tadeuszu, to mrzonki. Jesteś naiwnym optymistą. Stalin to psychopata. Lada dzień wprowadzi w Polsce terror. Podobny punkt widzenia reprezentował Józio Czapski. Mieli rację. Jakiś czas później, nie znam dokładnych dat, Chromecki wylądował na 8 lat w więzieniu. Po wyjściu z tego więzienia popełnił samobójstwo. Już pod koniec, czy w połowie roku 1948 nasi krajowi przyjaciele zaczęli nam nadsyłać wiadomości: nie wracajcie. sytuacja jest gorsza, sprawy wchodzą na zły tor. Jakoś polski NEP załamuje się. Tutaj, gdy mowa o powrotach, to dodam tylko, że w roku 1945 wysoko postawione francuskie osobistości namawiały mego ojca do tego, by wykazał realizm, jak mówiły, i dogadał się z Warszawą. Słynna jest ówczesna odpowiedź ojca, który powiedział im: wolę iść za przykładem wolnych Francuzów, niż słuchać ich rad. Świadomość, że w Polsce rozszarł się najstraszniejszy stalinowski totalitaryzm, źle wpłynęła na me samopoczucie. Od wojny, od trwałych wydarzeń w Warszawie na początku sierpnia 1944 roku cierpiałem na pewne, jakby to powiedzieć, newrozy, okresy panicznego strachu, który powodował to, że chwilami obawiałem się przejść przez most. Dziwne to zjawisko, ale psycholog mi mówił, że to jest dostatkowo częsta reakcja. W latach 49-52 te newrozy się spotęgowały. Leczenie psychiczne nie bardzo pomagało. Studiowałem w Paryżu, równocześnie stałem się bywalcem Saint-Germain-des-Prés. Podtrzymywali mnie na duchu Józio Czapski i pan Jerzy Giedroyć. Chodziłem z nimi na ciekawe spotkania w Librairie des Amitiés Françaises. Poznałem dzięki nim szereg bardzo ciekawych ludzi, na przykład pisarza włoskiego Curzio Malaparte, pisarza francuskiego Juliana Greena, słynnego francuskiego publicystę Roberta de Saint-Jean, młodego francuskiego pisarza Jean-Edernalier, słynną Comtesse Pastre, Misie Godebsko, Oborona Herberta, Jamesa Barhama, który podarował mi swą książkę pod proroczym tytułem Nadchodząca klęska komunizmu. Także dziennikarza angielskiego Darcy Gilly, w którego mieszkaniu kiedyś pomagałem Józiowi Czapskiemu deponować archiwa. Był to okres, gdy dość bezkarnie operowały tu komunistyczne bojówki. Józiowi zagrażał napad.
Ja sobie przypominam taką stronę bodajże z L'Humanité, gdzie było zdjęcie Hotel Lambert, w którym mieszkał Józef Czapski wraz z placówką likwidacyjną drugiego korpusu, i tam było zaznaczone okno, gdzie mieszkają ci właśnie bandyci od Andersa. To były te czasy.
Używano wtedy określenia polscy zdrajcy i bandyci spod znaku Andersa. W roku 1953 za radą Józia złożyłem podanie i uzyskałem stypendium w Kolegium Wolnej Europy w Strasburgu. Kolegium to powstało w dużej mierze z inicjatywy paryskiej kultury. Miało formować, brzmiało to dumnie, przyszłe elity Europy Środkowo-Wschodniej. Mieszkając w kolegium w Château Pourtalès w Robertsau, studiowałem na Instytucie Wyższych Studiów Europejskich Uniwersytetu Strasburskiego. Napisałem pracę o stachanowizmie w PRL. Miałem później udać się na studia doktoranckie do USA, stać się politologiem. W roku 1954 w ostatniej chwili powiedziano mi, że stypendium doktoranckiego nie dostanę. Władze kolegium ostrzeżono, że jestem homoseksualistą i że w kościanie byłem groźnym komunistą. Przypominam, że wówczas w kościanie miałem 15 lat. Szef kolegium John Pereni radził memu ojcu, by przez swe kontakty w Waszyngtonie sprawę wyjaśnił, załatwił. Nie chciałem. Wziąłem pracę w Paryżu, w banku u bardzo miłych Francuzów. No i szybko poznałem Stanisława Gebharta i włączyłem się do działalności młodzieży polsko-chadeckiej. A co do tych donosów na mnie, to w kilka lat później jeden z szefów Priorop powiedział mi: na pana doniósł ktoś, kto zapewne był agentem, czy jest agentem bloku wschodniego. Dodał wtedy: epoka McCarthy'ego i polowania na czarownicę skończyła się. Ale na Boga, i się pan sprawą nie zajmuje. My to wszystko jeszcze badamy. Zacząłem współpracować z sadekami, którzy wówczas mieli swoje biuro na Rue Pont de Lodi w Paryżu. Po Janie Kułakowskim zostałem prezesem Zjednoczenia Polskiej Młodzieży Chrześcijańsko-Społecznej, czyli Polskiej Sekcji Międzynarodówki Młodych Chrześcijańskich Demokratów. Sekretarzami generalnymi tej potężnej międzynarodówki byli kolejno dwaj Polacy, Edward Bobrowski i Stanisław Gebhardt. Edward Bobrowski następnie został korespondentem Le Figaro w Moskwie. Później ponoć zmienił orientację polityczną, związał się z francuską lewicą, opuścił Paryż. Absolutnie straciłem go z oczu. Gebhardt natomiast do dziś jest ze mną w kontakcie. Obecnie mieszka we Wrocławiu. Zawsze utrzymywał też bliski kontakt z innymi byłymi działaczami międzynarodówki młodych chrześcijańskich demokratów, na przykład z Helmutem Kohlem, który z nami właśnie pracował, który bywał na Rue de Pont de Lodi. Gebhardt w mym odczuciu jeden z najwybitniejszych polskich emigracyjnych polityków, niestety ma zdrowie nadszarpnięte długim pobytem jako kilkunastoletni chłopiec w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Miewał poważne problemy związane z tym. Gebhardt odegrał naprawdę kolosalną rolę w rozbudowie międzynarodówki młodych chrześcijańskich demokratów. Jeździł po całym świecie, współpracował z innymi młodymi wówczas działaczami, takimi jak Włosi, Franco Nobili czy Angelo Bernasola, czy też jak Niemiec Helmut Kohl. Rzecz jasna współpracowali z nami także działacze francuskiego chadeckiego ruchu MRP, działacze młodzieżowi ruchu MRP oraz cały szereg innych francuskich organizacji. Po 1956 roku zacieśniliśmy współpracę ze słynnym jezuitą ojcem Charlesem Huven, przyjacielem Roberta Schumana i doradcą organizacji o nazwie La Conférence Olivain. Organizacja ta skupiała głównie uczniów słynnej paryskiej szkoły nauk politycznych. Conférence Olivain organizowała obozy letnie na wyspie Port-Cros na Morzu Śródziemnym koło Toulonu. Gebhardt uzyskał od Amerykanów fundusze na zapraszanie na nowe uniwersytety letnie, także i na inne wycieczki na zachód grup młodzieży z Kików polskich, głównie z Kiku warszawskiego. Zwykle pilotowali te wyprawy wyrobieni działacze Kiku, tacy jak na przykład dr Felek Sawicki i inni. Debaty i dyskusje z Francuzami właśnie tam na Port-Cros były niezwykle ciekawe. Pamiętam wielu wybitnych młodych Polaków, którzy brylowali w tych dyskusjach. Pamiętam na przykład Jurka Makarczyka, obecnie sędziego w Trybunale Unii Europejskiej w Luksemburgu, czy też Jasia Dowgiałę, przed kilku laty, teraz ostatnio ambasadora RP w Izraelu. Równocześnie organizowaliśmy w Paryżu nieformalny klub dla młodych przyjezdnych z Polski. Od tak po prostu wynajęliśmy na moje nazwisko lokal, najprzód dawną pracownię Styki na 15 Avenue Beaucourt, później jakieś inne mieszkanie na Rue Le Courbe. Pieniądze szły na moje konto, pochodziły od Amerykanów. Klubami, przez które przewinęły się dziesiątki, czy setki, czy nawet może tysiące młodych przyjezdnych z Polski, kierowały kolejno Irena Gebhardt, ówczesna żona Gebharta, a później Maja Świeżacka, córka słynnego profesora filozofa. W klubach młodzi z kraju dostawali kanapki, herbatę oraz niezależną imigracyjną prasę, na przykład paryską kulturę i wydawnictwa Instytutu Literackiego. Jak powiedziałem, owe kluby miały charakter nieformalny. Od po prostu taki prywatny lokal, gdzie każdy mógł przyjść, pogadać, spotkać się, spotkać rodaków. Kluby te nie robiły żadnej reklamy. Młodzi dowiadywali się o ich istnieniu jedni od drugich. Z czasem zastąpiły duszpasterstwo akademickie kierowane przez ojca Platyza Galińskiego, Benedyktyna Styńca. Ale ja już wtedy przestałem się tym zajmować.